Witam Was wszystkich, drodzy braterstwo, na naszym dzisiejszym nabożeństwie, na przysłowie Bożym u stóp Jezusa Chrystusa. Chciałbym, żebyśmy dzisiejszy czas, który mamy z łaski Pana Boga dany, poświęcili na takie jedno rozważanie, które tak do końca nie bardzo wiedziałem, jak je nazwać, zatytułować. Ono wynikło trochę z moich ostatnich obserwacji, przemyśleń, tego, czego doświadczałem w swoim życiu, myślę, że wielu nas. I chciałem porozmawiać o naszych reakcjach, jak reaguję. Tak sobie powiedziałem, że jesteśmy skazani na reagowanie. I tak sobie to nazwałem, że skazani na reagowanie. W życiu, drodzy braterstwo, cały czas tak jesteśmy stworzeni przez Pana Boga, że na różne zachowania, na różne rzeczy, które nas wokół dotykają, które obserwujemy, mamy rzeczy przyjemne, mamy rzeczy mniej przyjemne, mamy rzeczy takie, o których w ogóle nie chcielibyśmy wspominać, doświadczać. I one powodują w nas, że przynajmniej w naszej głowie, w naszym umyśle, ale to się też przekłada na nasze zachowanie, na nasz sposób myślenia, na nasz sposób dobierania może sobie też towarzystw, że jest odzew, jest reakcja na to, jakie bodźce do nas docierają i co jesteśmy w stanie z tymi informacjami sobie zrobić. Znawcy ludzkiej natury, ludzkiej psychy, jakbyśmy sobie powiedzieli, to twierdzą nawet, że taki wydawałoby się brak reakcji, że jesteśmy w jakiś sposób obojętni na to, co wokół nas niby dotyka, na to, co w normalnej sytuacji powinno spowodować jakieś z naszej strony zareagowanie, zadziałanie, jakiś odruch, czy to pozytywny, czy negatywny, to mówią, że nawet brak reakcji to jest też odpowiedzią czasami, jest reakcją na to, co chcemy przez to powiedzieć. Czasem nie zawsze jest tak, że nasze zareagowanie, czy nasze wypowiedziane słowo będzie właściwe. Czasami jest taki brak odpowiedzi, brak na przykład jakiegoś takiego, wydawałoby się, naturalnego odruchu, będzie powodował przynajmniej jakieś takie zdziwienie, zaskoczenie. I pamiętamy, jak w Ewangelii Mateusza w 27 rozdziale, 12 i 14 wersecie te fragmenty czytamy z procesu Pana naszego Jezusa Chrystusa, gdy był oskarżany przez uczonych w piśmie, przez faryzeuszy, przez wszystkich tych, którzy w nim widzieli zagrożenie, to Pilat mówi, dlaczego ty w ogóle nic nie odpowiadasz? Przecież zobacz, jakie ciężki kaliber zarzutów wobec siebie wyrzucają. Jesteś zagrożony karą śmierci. Dlaczego ty w ogóle milczysz? Był bardzo zaskoczony i zdziwiony, że ten człowiek, wobec którego w normalnym odruchu, gdy chodzi o zagrożenie życia, gdy chodzi o ratowanie życia, to ludzie potrafią różne, najróżniejsze jakieś teorie na swoją obronę wygłosić, a Pan Jezus po prostu milczał. Ten człowiek, który na co dzień pewnie doświadczał wielu takich sytuacji, że ludzie się bronią, bo to jest naturalne, nie mógł tego zrozumieć, dlaczego Pan Jezus, dlaczego Pan Jezus milczy. Pan Jezus mu robi potem wykład, bo z Piłatem akurat chciał rozmawiać i trochę porozmawiał, ale na zarzuty tych ludzi nikczemnych, którzy doprowadzili do tego, nie widział takiej potrzeby, a reagował właśnie milczeniem. To była odpowiedź i myślę, że dla ludzi, którzy byli blisko otoczenia Jezusa, choćby nawet Piłat czy żona Piłata, to postawa Jezusa Chrystusa taka właśnie niekonwencjonalna, taka odmienna od tej, od której była, myślę, że takim sygnałem, że widział, że w tym człowieku nie ma jakiejś winy, nie ma powodu, dla którego miałby go skazywać na śmierć. Człowiek, ludzkość to od samego początku jest uczona reakcji na zastaną rzeczywistość. I jak pamiętamy, drodzy braterstwo, chciałbym się posiłkować dzisiaj pewnym wydarzeniem, może na nim najwięcej uwagi skupimy dzisiaj. Od początku kart Pisma Świętego w Biblii człowiek uczył się poznawać poprzez reagowanie na zaistniałe okoliczności. Ta scena z wężem opisana w ogrodzie Eden, w raju, gdy człowiek, Adam z Ewą zostali w nim umieszczeni, gdzie otrzymali dobre Boże prawo, które instruowało ich, co mają robić, jak mają się zachowywać, co im wolno, a czego nie wolno, żeby Boże błogosławieństwo było im udziałem, to tam jest tak, ta scena dosyć krótko opisana, że ten wąż, możemy sobie je przeczytać, który mówi, że wąż był chytrzejszy na wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg i rzekł do kobiety. I znamy to pytanie, czy to rzeczywiście może być prawdą, że Pan Bóg zakazał wam z jednego drzewa spożywać owoców, ze wszystkiego możecie, a z jednego nie. I tak, drodzy braterstwo, ta historia się zaczyna. Wiemy, że ta historia, ta scena opisana w Biblii zakończyła się przegraną dla pierwszych ludzi. To przegranie tych pierwszych ludzi odziedziczyła cała ludzkość i my dzisiaj też, drodzy braterstwo, jesteśmy, nie trzeba tego udowadniać, spadkobiercami tego wydarzenia, które się dawno, dawno temu wydarzyło. Wąż, drodzy braterstwo, ze swoją argumentacją, tu pod postacią węża to możemy, myślę, że Biblia nam poduje, że on wąż starodawny, na myśli mamy przeciwnika Bożego, diabła, który używa różnych swoich instrumentów, narzędzi, żeby wpływać na nasze zachowanie, na nasze postawy, na nasz tok rozumowania, na nasz tok myślenia, na nasz sposób bycia codziennego. On właśnie podsuwa takie różne pomysły, jakie w życiu naszym realizować. I on próbuje zaszczepić taką myśl, że Bóg wie, że gdy tylko zjecie z Niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg znający dobro i zło. I gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła, dała też mężowi swemu, który był z nią i on też jadł. Przeciwnik Boży, szatan, tu opisany pod postacią węża, zadziałał w umyśle Ewy w ten sposób, że wzbudził w niej pewną ciekawość. Zasiał jej takie ziarnko, czy Pan Bóg do końca im wszystko powiedział? Czy Pan Bóg im do końca wszystko powiedział, co w życiu jest właściwe i dobre? Czy rzeczywiście nie jest tak, że może szatan, że ten wąż ma rację, że Pan Bóg ich w pewnym stopniu ograniczył w poznaniu tego pięknego świata, że tu kryje się w tym jednym drzewie, w owocach tego drzewa, to, że mogą przekroczyć pewną barierę, że mogą przekroczyć pewną przestrzeń, na której zostali ograniczeni. I zauważmy, drodzy braterstwo, że przychodzi taki moment, tak jak tutaj jest bardzo szybciutko opisane, że bardzo szybko ten argument przypadł do gustu Ewie. Że ten argument, że można coś więcej osiągnąć, że można coś jeszcze więcej poznać. A podejrzewam, że jeszcze wszystkiego na ówczesny czas pobytu w Edenie nie poznali. To jednak ta ciekawość spowodowała, że sięgnięto po ten owoc. My nie wiemy do końca, czasami słyszałem z opowieści takich młodzieńczych, w jaki sposób to zrobił szatan, że Ewa w końcu zrywa ten owoc. Kiedyś taka scenka była rysowana, że ten wąż chodził na to drzewo i jadł tak jednego dnia, drugiego dnia owoce z tego drzewa i nic mu się nie działo, nic ani nie chorował, ani nie umierał, po prostu cały czas był. Nie wiem, czy tak to wyglądało, czy być może Ewa, chodząc po tym ogrodzie, była blisko koło tego drzewa i na chwilę się przy nim zatrzymywała. Może z każdym dniem coraz dłużej się zatrzymywała przy tym drzewie i zadawała sobie to pytanie, które szatan zasiał w jej umyśle. Czy rzeczywiście to jest prawda? Dlaczego z tego drzewa nie mogę jeść? I w końcu nadchodzi taki moment, że się nie tylko zatrzymuje, ale sięga się po ten zakazany owoc. Tam jest ciekawy ten opis, jak odpowiada, w zasadzie odpowiada na te argumenty, które do jej świadomości docierają, że jednak nie wolno, że słyszy Boży głos, że czegoś nie wolno, że ma to zakodowane, że Pan Bóg powiedział nie wolno. I broni się przed tym, że nie wolno, dodając nawet, że nawet dotykać się do tego drzewa nie wolno. A jednak zauważmy, że nawet pomimo swojej takiej, można powiedzieć, nadinterpretacji, takiej nadgorliwości w tym zakresie, przychodzi taki moment, że jednak za którymś razem jest coś takiego, że się zerwało. Coś, co zostało zasiane. I myślę, drodzy braterstwo, że zostało pielęgnowane. Tak jak wspomniałem, być może coraz częściej zaglądała, być może nawet nie mówiła Adamowi, swojemu mężowi, że pod tym drzewem spędza więcej czasu niż na poznawaniu może całego ogrodu. To jednak przyszedł taki moment, że zwątpiła w to Boże, że zwątpiła w rozwiązanie Pana Boga i zapragnęła czegoś więcej, że zasiane ziarnko takiego fałszu, kłamstwa, można powiedzieć, które zasiał szatan, zrodziło w ten sposób, że poszedł grzech. Diabeł, przeciwnik Boży, drodzy braterstwo, tak mamy, możemy taki wniosek wyciągnąć, że on nie odpuszcza, gdy atakuje. Gdy zaatakuje, gdy widzi swoją potencjalną ofiarę, to on nie odpuszcza. I w końcu ta kobieta zobaczyła to, co chciała zobaczyć. To piękne owoce i przede wszystkim to ten zwrot, który jest napisany dosyć króciutko. Owoce godne pożądania. To jest, drodzy braterstwo, tam się stało w Edenie, ale gdy czytamy te słowa, to zauważmy, jak pewne schematy, jak pewne opisy tam opisane przy pierwszej parze rodziców, one się powielają w naszym codziennym życiu. Jak coś potrafimy sobie tak może mimochodem zasiać w naszej głowie, w naszym umyśle i potem nie daje to nam spokoju. Szukamy akceptacji dla takiego ziarenka, żeby ono przyniosło jakiś owoc. Żeby zobaczyć coś godnego z tego, co jest zakazane. A może tam się coś znajdzie, pomimo że Pan Bóg powiedział. A może rzeczywiście będę mądrzejszy, gdy tego nie doświadczyć. To drzewo miało piękne, dobre owoce, takie oczy to widziały, a przede wszystkim tą mądrość, o którą tak człowiekowi bardzo zależy, żeby mieć. Żeby poznać coś, co jest w jego zasięgu może na chwilę obecną przez Pana Boga zatrzymane, zarezerwowane może na inny czas, na inne okoliczności, ale chcę tego doświadczyć. I chociaż popatrzymy, że obok rosły, podejrzewam, wcale nie mniej piękne drzewa, że rosły wcale nie mniej piękne owoce te drzewa rodziły, to jednak gdy przychodzi coś takiego, to co jest może powszednie, to co jest też piękne, staje się bardzo powszednie. A to co jest zakazane, to zaczyna smakować nam coraz bardziej. To przysłowie ludzkie, drodzy braterstwo, które gdzieś się zrodziło, myślę, że ono też jest na takiej mądrości ludzkiej pokazane, że zakazany owoc smakuje najlepiej. Wszystko to, co ma jakąś taką barierę pewnego zakazu, pewnego takich ryzyk, które człowiek gdzieś ma, społeczeństwo tworzy poprzez prawo na przykład, poprzez różne takie sytuacje, dodają, mówią nam adrenaliny, że to coś podnosi, że na przykład, nie wiem, jakieś ściganie się na przykład w miejscach niedozwolonych, czy inne, to wszystko powoduje to, że czegoś chcemy doświadczyć, sprawdzić się na przykład, jak na przykład będziemy umieli w tych sytuacjach wyjść. Nie bądź ograniczona, takie hasło może jej przyświecało, nie bądź ograniczony jakimś zakazem, jakimś rygorem. Dlaczego Pan Bóg w ogóle powiedział, że no ze wszystkiego możesz, a z tego nie? No przecież ono, podejrzewam, na pozór niczym się nie różniło. Nie wiem, w jaki sposób odróżniało się to drzewo, ale umieli odróżnić, że to drzewo i owoce tego drzewa są dla nich zakazane. Pewnie Pan Bóg w jakiś sposób postawił, być może, nie wiem, jakieś charakterystyczne tam były inne przedmioty, inne drzewa, inna roślinność może, która otaczała, że doskonale wiedzieli, że akurat z tego to jest dla nich zabronione. Bo Pan Bóg specjalnie ich tak zrobił, zaprogramował, może tak myśleli, stworzył, żeby życie ich przebiegało w takiej pewnej niewiedzy, w takiej nieświadomości. I popatrzmy tak w sumie, no, ludzkość cały czas dąży do przekraczania pewnych barier. Z jednej strony mówimy, że to jest wszystko bardzo dobre, bo umiejętność się rozmnaża, korzystamy z wielu dóbr. Ludzkość w medycynie, w innych dziedzinach, gałęzi przemysłowych ułatwia to w jakiś sposób funkcjonowanie. No i są też takie dziedziny, do które do końca, szczególnie etycy, nie bardzo wiedzą, jak do niektórych rzeczy podejść, bo mówią, że jest już jakaś ingerencja w dzieło Pana Boga i tak do końca wspierają się między sobą pewne kręgi, co wolno, czego nie wolno, w jaki sposób pewne rzeczy mają być, szczególnie w relacjach międzyludzkich, szczególnie może w jakichś takich związkach. To wszystko powoduje, że zacierają się pewne normy, a człowiek chce stworzyć coś nowego i szereg rzeczy jest takich, które człowiekowi wychodzą źle. Jak trudno, drodzy braterstwo, jest nieraz w życiu użyć takiego przysłowiowego hamulca. W sprawach i przez Pana Boga zdefiniowanych dosyć jasno, dosyć precyzyjnie. Jak również nieraz, tak jak powiedziałem, w ustawach ludzkich przestrzegać porządku ustanowionego. Zauważmy, że po co jest prawo w ogóle? No prawo jest po to, że gdyby nie było, pewne rzeczy by były chaosem. Nie byłoby, byśmy sobie robili tak, jak chcieli. Wystarczy, że na moment zawieszamy kodeks drogowy. Wiele osób bałoby się wyjechać na ulicę, gdyby tego nie było. Gdyby zlikwidowano kodeks może jakiś, nie wiem, karny, czy jakiś inny. Zauważmy, ludzkość nie umiałaby sobie z tym problemem poradzić, bo jest po prostu zdegradowana. Ludzie nieraz muszą mieć i czuć, że jest jakieś prawo. I Pan Bóg, myślę, że nawet dla doskonałych ludzi Adama i Ewy daje pewne ramy. One były bardzo proste wówczas. Wszystko ci wolno, ten mały fragmencik jest zarezerwowany, ale nie dla ciebie. Bardzo proste, czytelne prawo. I zauważmy, że jak ograniczenie jakieś istnieje, jak trudno je w takiej sytuacji. Zawsze coś jest takiego. Czy weźmiemy internet na przykład, czy weźmiemy jakieś inne rzeczy. Wiemy, że są tam rzeczy bardzo dobre i znajdziemy tam rzeczy bardzo złe. I jak niektóre rzeczy zaczynają gdzieś być akceptowalne w naszej świadomości, że mam nad tym kontrolę, że to nic takiego złego, że to przecież umiem nad tym wszystkim sobie wytłumaczyć pewne rzeczy. Popatrzmy, drodzy braterstwo, jak jedna nowa rzeczywistość wpływa na dalsze zachowanie. Ten opis tego fragmentu, tej Księgi Mojżeszowej, tego rozdziału mówi, że otworzyły im się oczy. Co, oni chodzili i nie widzieli, gdzie chodzą? Przecież widzieli te drzewa, widzieli akurat to drzewo, widzieli wzajemnie siebie, widzieli zwierzęta, które Pan Bóg im dał. Wszystko widzieli. A autor tej księgi mówi, że gdy tylko zjedli Adam z Ewą, bo Ewa była na tyle wspaniałomyślna, że zjadła sama, ale dała też je mężowi swojemu. I zaraz im się obojgu otworzyły oczy. I co oni pierwsze widzą? Oni pierwsze widzą, że są ludźmi nagimi. Tu, drodzy braterstwo, ta fizyczna nagość to jest jak najmniej istotna, jak najmniej ważna. Oni byli cały czas nagimi. Spostrzegli rzeczywiście, że są ludźmi nagimi, że nie mają okrycia, że coś jest potrzebne. Ale oni zobaczyli, że oni są przed Panem Bogiem zupełnie nadzy. Oni nic nie mają na swoje usprawiedliwienie. Coś muszą z tą swoją sytuacją w życiu zrobić. Człowiek, jak czasami mówimy, że grzech powoduje taki łańcuszek, tak raz uruchomiony jest taką jakby do końca samonapędzającą się machiną. Zrobili coś złego i zaczęli następny ruch ratować sytuację. Jak zobacz, otworzyły im się oczy i spostrzegli, że są nadzy, no trzeba na tą sytuację zareagować. Te figowe liście, które sobie spletli, aby przepasać swoje biodra, powodują to, że zaraz nie za długo też słyszą szelest jakiś chyba inny trochę, może ten właśnie, który bardzo znali i co robią. I kolejne jest zachowanie takie, które nakazuje im coś zrobić. Można być bohaterem i stanąć naprzeciw twarzą twarz do Pana Boga, ale wybrali inne rozwiązanie. Skryli się pośród drzew. Reagują chyba, drodzy braterstwo, tak jak ja reaguję, tak myślę, że wielu z nas reaguje dzisiaj współczesny człowiek. Jestem nagi, jestem naga. Można na chwilę poprawić samopoczucie swoje. Można na chwilę na przykład coś z sobą zrobić. I ten przysłowiowy splot liści, który uczynili wówczas nasi prarodzice, jest taką interwencją doraźną, którą na sytuację jakąś taką złą, brzydką, której nie chcielibyśmy w życiu, jest takim czynem. Ja nie mówię, że one wszystkie są złe, że one nie są potrzebne. To jest po prostu naturalny nasz odruch, że chcemy w jakiś sposób poprawić nasze samopoczucie. Chcemy wyglądać przed Panem Bogiem, przed kimś ważnym w sposób dostojny, w sposób niezwącony, żeby tej nagości, tego braku, tej rzeczy, która nas spowodowała, że tej czystości nie mamy w sobie, to chcemy piękne rzeczy ubrać. Chcemy coś z sobą zrobić, żeby to wyglądało przed Panem Bogiem zrobić. Ich uszy słyszą, że w otoczeniu najbliższym coś się dzieje. Ich uszy słyszą, że Pan Bóg jest gdzieś bardzo blisko. I dzisiaj, drodzy braterstwo, my przez ludzi, my przez naszych braci, naszych siostry, nasze rodziny, naszych mężów, nasze żony, dzieci, mamy możliwość, naszych przyjaciół, w pracy, wszędzie Pan Bóg dociera do nas takimi różnymi kanałami, sygnałami. Przechadza się nieraz, słyszymy taki szelest, jakieś takie sytuacje, które będą mówiły, że gdzieś jesteśmy w takim miejscu, gdzie nie powinniśmy być. Dlaczego jesteśmy schowani? Dlaczego jesteśmy w takim miejscu, gdzie na co dzień zawsze wcześniej byliśmy w miejscu jasnym, w miejscu widocznym, na takim świeczniku. Nie mieliśmy powodów do tego, żeby się ukrywać. Oni wcześniej bardzo chętnie, podejrzewam, wychodzili na spotkanie z Panem Bogiem. To był ich prawdziwy ojciec, to był ich anioł stróż, który ich pilnował, prowadził, zaopatrzył we wszystko. A gdy posiedli tą mądrość, której tak bardzo pragnęli, to skryli się. Boża mądrość, drodzy braterstwo, nie doprowadziłaby do takiej sytuacji. Ta Boża mądrość, którą Pan Bóg dał im, żeby byli ludźmi szczęśliwymi, żeby byli ludźmi napełniającymi ziemię, żyli w szczęśliwości, nie spowodowałaby tego, że uciekaliby, żeby przed Panem Bogiem się ukrywać. A człowiek grzeszny, człowiek, który ma coś na sumieniu, który ma w swojej relacji z Panem Bogiem coś niewłaściwego, właśnie tak zareagował. I drodzy braterstwo, chciałbym, żebyśmy sobie przyswajali takie sytuacje. Że jeśli nam w życiu coś przeskrobimy, jeśli w swoim życiu coś zrobimy, co Panu Bogu to się nie podoba, to żebyśmy nie robili takiej sytuacji, zaraz do tego dojdziemy, jak właśnie zrobił Adam z Ewą, że skryli się pośród drzew. Że Pan Bóg musi gdzieś wołać Adamie, Ewo, każdego z nas po imieniu, gdzie jesteś, dlaczego się chowasz przede mną, co takiego zrobiłeś. Gdzie są popełnione błędy, gdy popatrzymy na tą historię tych pierwszych rodziców i ich reakcji na to, co się stało? Zasianie sobie, drodzy braterstwo, po pierwsze własnej filozofii. Z podszeptów złego. Wiadomo, że to przeciwnik Boży, który uzurpował sobie, o którym czytamy w Księdze Izajasza, to niezarezerwowane dla niego prawo powodował to, żeby człowieka odprowadzić od Pana Boga. I gdy pozwolimy na coś takiego, że on zasiejemy w swoim umyśle, w swojej głowie, w swoim sercu coś niewłaściwego, to właśnie jest to. Dopuszczenie do dyskusji w sprawach jasno określonych. Gdy już coś jest, rzeczy, o której za dużo myślimy, dopuszczenie do dyskusji takiej, szukającej argumentów za, że to może warto spróbować, że może ktoś inny to robi i może wyszło mu w jego życiu, że może sytuacje, które obserwuje, nie są wcale takie złe. W dozwolonej rzeczywistości nie widziała tego, że wszystko było bardzo dobre, jak czytamy wcześniejszy opis drugiego rozdziału Księgi Mojżeszowej, że wszystko to, co Pan Bóg stworzył, było bardzo dobre. Zapomniała, że to wszystko, co Pan Bóg stworzył, było bardzo dobre. Chciałbym, żebyśmy też odczytywali ten fragment w ten sposób, że to, co apostoł Święty Paweł w drugim liście do apostoł święty Piotr w swoim drugim liście napisał do nas, czwarty rozdział. Pierwszy rozdział, trzeci i czwarty wiersz. Że boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę. Przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Te dwie rzeczy, drodzy braterstwo, w zestawieniu Starego Testamentu, że Pan Bóg przygotował piękny ogród Eden, przygotował ziemię wspaniałą, że wszystko było bardzo dobre i w zderzeniu z tym, co mówi apostoł święty Piotr do nas, że boska Jego moc, łaska obdarowała nas wszystkim, bez żadnych braków, to, co nam jest do pobożności, do życia za Jezusem Chrystusem potrzebne i niezbędne. Nie ma żadnych braków, nie ma czegoś takiego, że Pan Bóg o czymś zapomniał w tym wszystkim, co nam jest potrzebne, żeby odnieść chrześcijański sukces. W tym wszystkim właśnie obdarował i wtedy Bóg pierwszych rodziców, pierwszą parę ludzką, ale też ten sam Bóg obdarował wszystkim, co jest niezbędne i co jest właściwe i co jest przede wszystkim pożyteczne, aby Boży człowiek był doskonały. Kolejny błąd, drodzy braterstwo, on wynika z ich reakcji, którą prowadzili jakby w konsekwencji swojego myślenia, wprowadzenia w życiu. Nie ma rozmowy ze źródłem prawa, nie ma rozmowy z Bogiem. Podejrzewam, że nie mieli takiego problemu, żeby porozmawiać o swoich wątpliwościach, żeby porozmawiać o swoich rozterkach, które rodzą się w głowie sprawodawców, z Bogiem, który mieli, myślę, że mieli w zasięgu ręki. Że to nie był taki problem, że oni nie wiedzieli, kto im dał takie prawo, bo doskonale orientowali się. Późniejsza odpowiedź świadczy jasno, że wiedzieli, do kogo się w sytuacjach zwracać i kto jest tak naprawdę władny podejmować trafne decyzje w ich życiu. Nie ma rozmowy. Jest dialog wewnętrzny z samym sobą tylko. Szukanie takich właśnie argumentów dla zaakceptowania tego, co rodziło się w głowie. Jak uchronić się, poprosić Pana Boga od takiej podpowiedzi. Dzisiaj, drodzy braterstwo, mamy takie możliwości. Jest nas więcej. Myślę, że Pan Bóg daje nam właśnie kontakty z ludźmi, z braćmi, siostrami, z przyjaciółmi naszymi, że w sytuacjach jakichś takich kryzysowych, w sytuacjach trudnych naszego życia mamy do kogo się zwracać. Nawet przez analogię tego wersetu, że jeśli komukolwiek coś robimy, to tak samo Panu Jezusowi robimy, ale to również świadczy o tym, że jeśli na przykład z braćmi się konsultujemy, z braćmi rozmawiamy, rozważamy, jak, co właściwe, co niewłaściwe, czego wolno, czego nie wolno, w jakim kierunku iść na przykład, co jest bardzo dobre dla naszego życia, to tak jakbyśmy rozmawiali z upoważnienia Bożego Jezusa Chrystusa w naszym życiu. Oczywiście mamy źródło w modlitwie z Panem Bogiem, z Jezusem Chrystusem, do którego zwracamy się w takiej sytuacji. I nie liczmy, że nasza własna mądrość zawsze spowoduje dobre rozwiązanie. Właśnie tam tego zabrakło. Przynajmniej nie czytam tego w Słowie Bożym, że Ewa, szczególnie ona, bo takie świadectwo jest Nowego Testamentu, że to ona została zwiedziona, że próbowała szukać pomocy w swoich rozterkach u źródła, u Pana Boga. Kolejny, myślę, że też taki błąd, o którym odbieram to jako błąd, jest to skrycie się przed nową sytuacją. To jest reakcja człowieka na to, nie byli pewnie przygotowani. Gdy te oczy im się otworzyły, to od razu zdali sobie świadomość, że to nie jest to, czego pragnęli. Że to nie jest ta mądrość, która będzie ich prowadzić i będą doświadczać nowych rzeczy, ale od razu zauważyli, że to nie jest to. Że to nie jest to, czego pragną w swoim życiu. I w tej nowej sytuacji, w nowej rzeczywistości, gdy ich zastała, to jedyną rzeczą, którą są w stanie zrobić na prędce, spleść sobie liście figowe i skryć się pomiędzy drzewami przed Panem Bogiem. Tak, drodzy braterstwo, możemy reagować wszędzie. Tak możemy reagować w sąsiedztwie, tak możemy reagować w naszym domu, w pracy, w małżeństwie, w urzędzie, gdziekolwiek się nasze życie toczy, to sytuacje, które nas czasami przerastają i które nam się nie podobają, to możemy reagować się w ten sposób, że będziemy się chować. Że będziemy się chować ze swoim problemem, ze swoim błędem, ze swoim grzechem, nieraz trzeba tak też nazwać, i będziemy udawali może przed Panem Bogiem, ale przed braćmi, przed bliskimi, że tak naprawdę nie ma problemu. Człowiek jak się skryje, to go nie widać. I człowiek jak się skryje, problem nie ucieka. Problem cały czas pozostaje, tylko że nie jest leczony. Nie widać tego, że ktoś może ma ten problem, bo jak się ktoś skryje przed Panem Bogiem, to się nie da skryć. Ale przed człowiekiem to człowiek może się skryć. Pan Jezus jeszcze miał taką możliwość, że wiedział, co jest w człowieku. I przed nim się nie dało skryć. Jak ktoś miał złe myśli, to Pan Jezus bardzo szybko dawał przykład. Dlaczego tak myślisz? My dzisiaj tak, drodzy braterstwo, do końca nie umiemy sobie z tym poradzić. I jesteśmy skazani na siebie, że mówimy, dlatego słowo nas zachęca do tego, żeby zawsze mówić prawdę. Mówić o tym, co nas boli, o tym, co nas w życiu na przykład spotyka i z czym sobie nie umiemy poradzić. Nie ma tego, drodzy braterstwo, opisane w tym przykładzie, ale zastanawiam się tak na swój własny użytek i tak dla waszej też przemyślenia. Jak zareagowałby Pan Bóg, gdyby Adam z Ewą sami wyszli Mu naprzeciw, na spotkanie po tym wszystkim, co się stało? Jest ten opis, że oni się schowali, że oni się skryli pośród tych rzek. Ale myślę, drodzy braterstwo, że znając późniejsze opisy Pisma, które mówią na temat reagowania Pana Boga na problemy człowieka, na jego złe zachowanie, to myślę, że tak śmiem twierdzić, że Pan Bóg by się ucieszył z tego powodu, że oni by wyszli Mu na spotkanie, pomimo tego, co w swoim życiu zrobili. Kolejny sygnał, drodzy braterstwo, jaka ta historia uczy, i też taki sygnał takiej kontrolowanego reagowania na nową sytuację, to próba usprawiedliwiania się z zaistniałej sytuacji. Tam jest dosłownie kilka wersetów opisanych w tej historii, ale zobaczmy, ile one poruszają takich życiowych spraw, które dotykają nas, chrześcijan, ludzi znających też Pismo Święte, Biblię. Na proste pytanie, jakie Pan Bóg im zadaje, jakie nieraz my słyszymy w swoim życiu poprzez sytuację, poprzez braci, przez sióstr, odpowiedź często pada według tej zasady, jaką zastosowali nasi pierwsi prarodzice. Jestem w takiej sytuacji trudnej, bo to ktoś inny jest temu winien. Bo ktoś inny spowodował, że wpadłem w taką pułapkę i teraz nie umiem z tego wyjść. Bo to ktoś inny doprowadził mnie do tego, że zachowałem się nagannie. To kobieta, żona, którą akurat ty mi dałeś, tak mówi Adam, to ona spowodowała, że ja ten owoc jadłem. Kobieta mówi, no wąż tam wchodził na to drzewo, jadł, podpowiadał mi dobre rozwiązania. On mnie przekonał, że zdobędę mądrość. Tak naprawdę to może nie chciałam, bo wiedziałam o twoim nakazie, ale te argumenty przemówiły do mnie i to on jest winien, nie ja. Biblia nie pozostawia w tej kwestii wątpliwości, kto zgrzeszył. I Pan Bóg, gdy wydaje wyrok, nie wydaje go na wyrost. To jest, drodzy braterstwo, sygnał dla mnie, że nie umiem znaleźć sobie, może nie zawsze, ale są sytuacje, w których nie umiem znaleźć dla siebie przyznania się do tego, że w życiu popełniłem gafę. To ktoś inny spowodował, że ja zrobiłem gafę. A Pan bardzo często stoi na takiej sytuacji, że dlaczego nie umiesz powiedzieć prawdy w swoim życiu, dlaczego takim jesteś? Przykład reakcji, drodzy braterstwo, na sytuację w życiu, w historii naszych prarodziców są dla mnie, ale myślę, że dla nas, może dla wielu z nas, nie są wcale obce. Gdy zasiejemy w sercu coś, co nie jest po myśli Pana Boga, Powiem braterstwu, że w życiu moim się zdarzyło już nieraz coś takiego może zasiać, jakieś myśli, jakieś czyny, jakieś działania, jakieś nie wiem, jakąś robotę robić, na przykład jakieś czyny, jakieś polepszenia, jakieś coś, co zajmie czas, to powoduje to, że zaczyna to być ciekawe, że zaczyna się coraz więcej tej energii poświęcać na pewne rzeczy. To zrobię bardzo wiele wysiłku, żeby ten cel osiągnąć. I życzyłbym braterstwu, żebyśmy umieli, jeśli zasiewać, to rzeczy dobre. Jeśli zasiewać, to takie rzeczy, które będą się Panu Bogu podobały. I wtedy ten wysiłek swój, swoją energię skierować na to, żeby z tego wyrósł piękny owoc. Nie róbmy tego błędu, jakim zrobiła Ewa, że zaczęła interesować się tym owocem i tak bardzo pragnęła poznać tego zakazanego, pożądania tego owocu, żeby tą mądrość zdobyć. Ta mądrość, którą zdobyła, tak jak wspomniałem wcześniej, spowodowała to, że zaczęli bardzo szybko kryć się przed Panem Bogiem. Żebyśmy też nie musieli robić czegoś takiego, że będziemy kryć się przed Panem Bogiem. Albo nasze sumienie będzie wtedy na przykład nas potępiało, gdy zrobimy coś głupiego. Gdy znajdziemy się z ludźmi może, z którymi nie powinniśmy się spotkać w swoim życiu i jakąś głupotę popełnić. Żeby nie było tak, że ten owoc, który jest zakazany, to może być dla każdego coś zupełnie innego. To wcale nie musi być owoc z drzewa. To może być jakiś dorobek, to może być coś, co w życiu nas pochłonie do reszty, ale będzie też balansowało na krawędzi z prawem Pana Boga. Będzie może nas rugowało z tej przyjaźni z Panem Bogiem. Żeby nie było tak, że to się stanie godnym pożądania, że w końcu tą mądrość zdobędziemy niebożą i bardzo będziemy szybko żałowali. Chciałem do tego powiedzieć, tak mówiłem, że obserwowałem trochę i myślałem o takich dwóch obrazkach z naszego życia chrześcijańskiego. A tak naprawdę to z ostatniego spotkania, gdzie rozważaliśmy nasze pytania. W pewnej przestrzeni naszej toczy się taka dyskusja, ona może nie jest do końca bardzo mocno artykułowana, gdzie mamy jako członkowie ciała Chrystusowego różne spojrzenia w sprawach akceptacji bądź nieakceptacji pewnych zachowań, niektórych gestów, niektórych działań. Jesteśmy jako społeczność złożeni z ludzi i to z ludzi o różnej wrażliwości na reagowanie. Jesteśmy też wychowani w różnych domach, może w różnych standardach, z różnymi ludźmi się stykaliśmy. I ja nie będę braterstwu dzisiaj udowadniać, czy taniec to jest rzeczą dobrą, czy taniec to jest rzeczą złą, wskazaną czy niewskazaną, czy na chrześcijańskim weselu można to robić, czy nie można to robić. To nie będzie moją refleksją na ten temat. Pragnę, drodzy braterstwo, zwrócić uwagę na ten mechanizm, jaki funkcjonował tam wtedy w Edenie, w raju. Jak potrafimy czasem gorliwie bronić tego, co zrobiliśmy. Jak będziemy umieli sobie znaleźć argumenty biblijne Pisma Świętego, żeby usprawiedliwić swoje zachowanie, to co jest w naszym sercu gdzieś głęboko zasiane. Znacie, braterstwo, to co mówi apostoł święty Paweł w liście do Koryntian. On tam co prawda daje wykład o pokarmach, które są ofiarowane bałwanom w 8 rozdziale, ale kończy ten fragment bardzo jedną rzeczą. Fragment kończy w ten sposób podsumowaniem, że nawet jeśli ktoś jest mocny, jeśli ktoś jest stały, ma jakieś określone zasady i wie, że pewne rzeczy nie są ważne, będzie wiedział, że ten taniec tak naprawdę nie jest ani zły, ani dobry. On jest jakby czasami bardzo neutralny. Ale będzie wiedział, że na przykład ktoś może się na przykład w pewnych sprawach źle poczuć. Ja to mówię dosyć odważnie i powiem to. To mówi, że nie będę jadł mięsa na wieki. Umiem zrezygnować z pewnego przywileju, który jest dla mnie dozwolony. Umiem zrezygnować z rzeczy, która ona nie będzie może ani uwłaczała Panu Bogu w tym momencie. Ale on mówi, że dla dobra swojego brata, żeby on miał komfort wewnętrzny, nie będę tego mięsa jadł na wieki, przynajmniej przy tym człowieku. Głos braterstwa, głos społeczności czasami wskazujący na niebezpieczeństwo. Bo myślę, że to jest troska nasza wspólna o społeczność. To jest troska nasza wspólna o to, żeby społeczność nasza się rozwijała. Żeby społeczność nasza była bliżej koło Pana Boga. Nie oddalała się, nie szukać źródeł oddalania się od Pana Boga, ale szukać źródeł, które będzie dla nas zbliżała. Może być zagłuszany własną teorią. Czy to wychodzi na chwałę Bogu? To myślę, że każdy powinien odpowiedzieć sobie sam na takie pytanie. Nieraz zadając pytania, nieraz odpowiadając, nieraz biorąc w czymś udział, to musimy sobie jako ludzie szereg rzeczy odpowiedzieć. Ważne jest, żeby nie zasiewać w swojej głowie pewnych teorii, które będą przynosiły nam owoc, którym potem do końca nie będziemy umieli sobie poradzić. I może być taka sytuacja, że zabrniemy w taką uliczkę, że nie będziemy umieli się cofnąć. Potrafimy się wtedy może tylko skryć. Nie ma, drodzy braterstwo, też chcę powiedzieć, takiej sytuacji, że my możemy na pewien czas w naszym życiu, na przykład, nie wiem, na jakąś godzinę, na wieczór, na coś wyłączyć z naszego towarzystwa Pana Boga Jezusa Chrystusa. Chrześcijanin tego nie umie zrobić. Chrześcijanin nie powinien tego robić, że powinien umieć, na przykład, chcieć sobie wyłączyć na pewien moment ze swojego towarzystwa, ze swojego boku Jezusa Chrystusa. I dobierać go sobie wtedy na sytuacje takie, które są dla niego wygody. Idąc na nabożeństwo, nie wiem, będąc w domu przy stole z rodziną, śpiewając pieśni, wtedy jest, ale gdzieś znajdziemy się w innej sytuacji, nie wiem, z kolegami gdzieś na innym, nie ma przy sobie Pana Boga i Jezusa Chrystusa. Nie zasiewajmy takiej myśli, że to ktoś inny jest winny mojemu złemu samopoczuciu, mojej złej sytuacji. Że to może, nie wiem, sąsiad, przyjaciel, pracownik w pracy, brat, siostra, mąż, żona, dzieci są winne mojej sytuacji. Nie, poszukam źródła u siebie. Relacja rodzinna kuleje, mąż z żoną nie umieją rozmawiać na swoje nurtujące jakieś problemy. Nie mówmy, drodzy braterstwo, sobie, że to tak jest, że mam taką może naturę, że mam taką konstrukcję, że może wychowałem się gdzieś w jakimś w trudnym okresie. To wszystko może być prawdą. To wszystko, drodzy braterstwo, może być prawdą. Każdy z nas jest inny, jeden jest skłonny do pewnych rzeczy, ale myślę, że czytając i cytując to, że całe pismo jest pożyteczne, tknione do wykrywania błędów, do poprawy, to zróbmy wszystko, żeby tak właśnie było. Nie spróbujmy sobie wmówić, że to jakaś sytuacja zewnętrzna jest winna temu, że taki jestem. Lepiej sobie, braterstwo, bezpiecznie powiedzieć, że to ja nie umiem sobie poradzić i zwrócić się z pomocą, pokorną prośbą, pomocą, pomóżcie mi w takiej sytuacji. Myślę, że, drodzy braterstwo, wiemy wszyscy co do jednego, że Bóg do swoich sług mówi do nas w sprawach dosyć czytelnie i przejrzyście. On podał to prawo po to, żeby nam było lżej. On podał po to prawo nie po to, żeby było człowiekowi gorzej. W sprawach małżeństwa, no jesteśmy w takim okresach, że wielu z naszych młodych pobiera się. Słowo Boże dosyć jasno daje nam precyzyjnie, w jaki sposób powinien być dobierane małżeństwa. Gdy mówi na przykład byle w Panu, to rozumiemy, że to mają być byle w Panu. Każde inne rozwiązanie niesie potężne ryzyko. Ja nie mówię, że ono jest skazane na niepowodzenie. Znamy wiele sytuacji, gdzie to wszystko wychodzi w końcu dobrze, ale myślę, że zdrowiej i bezpieczniej jest doprowadzić, że to jest w Panu małżeństwo. Że to jest, że przynajmniej ludzie pragnący żyć w pewnej symbiozie, w bliskości Pana Boga. Czy Pan Bóg mi pewnych rzeczy zabrania? Nie. On mi, drodzy braterstwo, niczego nie zabrania. Pan Bóg niczego człowiekowi nie zabrania. Pan Bóg daje dobrą doradę. I jeśli apostoł Boży sługa mówi, że wszystko mi wolno, to mi wszystko jest wolno. Tylko nie będzie wszystko pożyteczne, tylko nie będzie wszystko budujące, tylko nie będzie wszystko na chwałę Panu Bogu, ale wszystko mi wolno. Każdy musi teraz sam dla siebie, ja muszę sam dla siebie odpowiedzieć, czy w moim życiu wszystko to, co robię, jest budujące, jest na chwałę, jest pożyteczne. Z ilu rzeczy mogę się obejść, jest będzie mi na przykład lżej. Tylko, drodzy braterstwa, później właśnie nie szukajmy usprawiedliwienia, bo Pan Bóg mnie ostrzegł, bo Pan Bóg mnie wcześniej ostrzegł. Tak jak w Starym Testamencie w Izraelu. Kładę przed sobą i dobro, i zło. Życie i śmierć. To rodzi to, a to rodzi to. Wybieraj. Dzisiaj też, drodzy braterstwo, taka jest sama sytuacja. Niczym ona się nie zmienia. My winniśmy podejmować decyzje, reagować na to, co zauważamy. Uczymy się poprzez obserwacje innych. Powinniśmy umieć wyciągać wnioski. Doświadczenia osób starszych, bardzo przydatne, myślę, że w wielu sytuacjach. Nawet jeśli to było niepowodzenie czyjejś osoby, to jest to wniosek do wyciągnięcia, żebym podobnego błędu w życiu nie robił. Przypadki takie, jak mówię, czasami szukamy usprawiedliwienia, jak dobieramy się. A no temu się udało. Dla wielu też nawet w związkach w Panu znamy sytuację, że sobie ludzie nie radzą. Coś tam kuleje. Może kuleją właśnie te rzeczy, o których wcześniej sobie mówiliśmy. Gdy sobie coś wyhodujemy, to właśnie tak to, drodzy braterstwo, wygląda. Można sobie spleść taką zasłonę z liści figowych i spróbować się schować ze swoim stanem. Zobaczmy, jaki Pan Bóg jest. Oni zrobili sobie te spletli liście figowe, a Pan Bóg zaraz za chwilę daje im odzienie ze skóry. Jak pokazuje, jak litościwy jest Pan Bóg w naszej sytuacji trudnej. Przecież mogli od razu, Panie Boże, no otworzyły nam się te oczy, zrób coś tą naszą sytuację. Czy Pan Bóg by nie czekał, żeby oni tego. Pan Bóg czasami pozwala nam doświadczać własnych takich rozwiązań, własnych rzeczy, jak sobie poradzimy z tą sytuacją. Ale zauważyć można na tej sytuacji, że Pan Bóg pokazuje, jesteś bezradny, człowieku. Tak naprawdę ten liść figowy nie rozwiązuje sprawy. Ja ci dam to odzienie ze skóry. Być może tam jest pokazany już ten przyszły baranek, Jezus Chrystus, który musiał być zabity wcześniej, żeby to odzienie mogło funkcjonować. Można to robić, drodzy braterstwo. Tylko czasami pytanie brzmi, w jakim celu? Ja, drodzy braterstwo, wiem, że ta nowa sytuacja może nas przerosła, nie przerosła. Niektórych zdarzeń nie jesteśmy w ogóle cofnąć, niektórych zdarzeń nie jesteśmy wymazać z naszej pamięci. W niektórych jest wstyd się przyznać przed ludźmi, przed bliskimi i zasłanianiem swoją nagość, chowaniem się niczego nie rozwiążemy. Bóg przez swoje możliwości, poprzez sumienie, poprzez ludzi, których mamy naokoło, przemawia do nas każdego dnia i dzisiaj. I wstawia takie proste pytanie, gdzie jesteś? Takie wstawia proste pytanie, gdzie jesteś? Dlaczego może się chowasz? To nie jest tak, że musimy gdzieś pod stół się chować, gdzieś tego, ale chowamy się czasami przed Panem Bogiem, przed bratem, przed siostrą, czasami nie chcemy gdzieś pojechać, bo się czegoś chowamy. I mogę zareagować tak jak Dawid, wielki człowiek Starego Testamentu. Postać, tak świadectwo Biblii mówi, człowiek według Bożego serca, mąż według Bożego serca. Zareagować w ten sposób, tak, to jest moja wina. Zgrzeszyłem, Panie. Wolę wpaść pod Twoją sprawiedliwość, pod Twoje miłosierdzie, niż na przykład czekać na rozwiązanie człowieka. On wiedział, że zgrzeszył. On wiedział, że popełnił błąd. Nie mówił, że to taka sytuacja się nadarzyła jakaś, że coś niekontrolowanego, jakaś postać stanęła mu na drodze. To była moja wina. Gdy zastanawiam się, drodzy braterstwo, nad tym zagadnieniem, tematem, to stwierdzam, że tak naprawdę cała Biblia, zarówno Stary, jak i Nowy Testament, przepełnione są niezliczoną ilością przykładów ludzkiej reakcji na rzeczywistość. I na tą dobrą, i na tą złą. Więcej, jak tak popatrzyłem, to jest reakcji na to, co jest niedobrego. Myślę, że grzech powoduje to, że tych rzeczy złych trzeba bardziej definiować. Nawet ostatnie pytanie podczas środowego nabożeństwa. Dlaczego tak właśnie dużo jest opisanych przykładów ze strony Pana Boga w stosunku do rzeczy zabronionych, a tak mało na Boże błogosławieństwo? Bo pod pojęciem Bożego błogosławieństwa jest bardzo dużo. Ale człowiek musi mieć jakieś takie skodyfikowane, żeby wiedzieć, żeby potem nie miał tłumaczenia, a tu Panie Boże nie napisałeś mi tego. No to ja Ci napiszę, że tego Ci nie wolno. Jeszcze taki jeden, drodzy braterstwo, króciutki przykład tylko ze Starego Testamentu. Ja go już nieraz powtarzałem. Na reagowanie na sytuację, jaka się w życiu może zdarzyć. Jest to historia związana z postacią Dawida, ale dwie postacie z pierwszej księgi Samuelowej, 25 rozdziału, chciałbym tylko zasygnalizować i przybliżyć. To jest postać Nabala i postać jego żony Abigail. Małżeństwo, które funkcjonowało sobie w Izraelu, którzy tak widać nie mieli wcale źle, bo mieli swoje stada i w sytuacji, gdy w pobliżu był Dawid, który miał pewne rzeczy, miał pewien problem, musiał się ukrywać i nawet spowodował w ten sposób, że ten Nabal ze swoimi stadami czuł się bezpiecznie. Przyszedł taki moment, że Dawid poczuł, że potrzebuje jakiegoś pożywienia, potrzebuje jakiegoś wspomożenia ze strony tego człowieka. I w bardzo pokojowy sposób, w bardzo grzeczny, w bardzo kulturalny sposób, taki uprzejmy, zwraca się poprzez swoich sług do niego, żeby on ich trochę wspomógł, żeby podzielił się tym, co ma w swoim domostwie. Jak czytamy tą księgę Mojżeszową, tą księgę Samuelową, to reakcja z jego strony jest bardzo podła. W ogóle, któż to jest Dawid? Któż to jest syn Isajego? Dlaczego ja bym miał ze swoich dóbr cośkolwiek przeznaczyć dla tego człowieka? On mówi, wielu jest takich ludzi, którzy potrafią uzurpować sobie jakąś władzę, jakieś pretensje w stosunku do króla, że są samozwańcy tak zwanymi. Nie, w ogóle zbeształ tych posłańców, tych sług, bo podesłał ich z kwitkiem z niczym. Zagotowało się to w Dawidzie. Ale Pan Bóg też działa w ten sposób, że wpływa na ludzi innych. I jeden ze sług idzie do żony tego Nabala, informując, co przedsięwziął Dawid. Jakie może być zakończenie tej sytuacji. I jak czytamy tą historię, to opis jest bardzo krótki. Abigail była piękną kobietą i była kobietą roztropną. Była mądrą kobietą. Natomiast o Nabalu nie ma w ogóle żadnego dobrego zdania. Nawet żona, gdy potem tłumaczy Dawidowi, to mówi nawet, jakie jest imię tego człowieka, to taki on jest. Podejrzewam, że cierpiała z tym człowiekiem okropne rzeczy w tym małżeństwie. Bo wypowiedzieć coś takiego o swoim mężu, to nie jest rzecz łatwa i przyjemna. Ona to świadectwo złożyła. I mówi, nie zważaj, to ja zawiniłem. A ona w ogóle nawet nie była winna tej sytuacji. Nawet jej nie było w tym momencie, gdy przyszli słudzy z taką propozycją, żeby wspomóc Dawida. Ona bierze całą winę na siebie, że to gdzieś może się zakrząknęła. Nie mówi, Panie, to on jest winien, to ja zawiniłem w tej sytuacji. Nie dopuść do tego, żeby się krew niewinna przelewała. Pan Bóg załatwił tę sprawę. Po chyba tygodniu czy 10 dniach umiera Nabal. Ugodził go Pan tak, że Abigail zostaje żoną później Dawida. Ale to, bratelstwo, chciałbym pokazać, jak możemy reagować. Bardzo czasami spontanicznie na coś. Któż to w ogóle jest? Przyszedł współbrat z jego narodu. To nie przyszedł obcy przybysz. To przyszedł człowiek z jego narodu. Brat, a Izraelici mieli prawo, mieli nakaz, w jaki sposób zachowywać się względem swojego brata. Nie bardzo wolno było, w ogóle nie wskazane było z woli Pana Boga, żeby lekceważyć swojego współbrata. Tym bardziej, że to był przyszły król Izraela. To był człowiek naznaczony przez Pana Boga. To był człowiek, który ich schronił, ich sada przez pewien czas. I druga reakcja wyjścia bardzo umiejętnego naprzeciw, załagodzić sprawę, nie doprowadzić do jakiegoś takiego burzliwego zakończenia, nie doprowadzić do niepotrzebnego przelewania krwi. W dużym cudzysłowie możemy w przenośni powiedzieć, co pod tym możemy sobie kryć, ale nie wzniecania jakiegoś ognia, zarzewia i umiejętnego rozwiązania problemu. To się opłaca. To się, drodzy braterstwo, opłaciło. Nie opłaciło się ta właśnie grubiańskość, to nieokrzesanie, to ten prymitywizm ze strony Nabala. Gdy wytrzeźwiał nazajutrz, bo sobie podochodził, jak czytamy, to nogi mu zadygotały, zatrzęsły się mu kolana, bo wiedział, co głupiego w życiu zrobił. Ale już jest za późno. Czasami trzeba trochę wcześniej pomyśleć. Drodzy braterstwo, chciałbym zakończyć to rozważanie takim apelem. Nie zasiewajmy sobie rzeczy niepotrzebnych, które będą nam próbowały kiełkować, a przede wszystkim nie dopuśćmy, żeby wyrosło z nich jakiś owoc, który spowoduje to, że posiądziemy mądrość, ale która będzie nas prowadzić na manowce. Jeśli nawet już się nam coś stanie, to nie ukrywajmy się przed Panem Bogiem. Nie ukrywajmy się przed światem. Poruszmy sprawę Bogu. Gdy mamy problem, rozmawiajmy. Nie szukajmy usprawiedliwienia sami dla siebie, że może z tego coś wyjdzie jakieś dobro. Mamy braci, mamy siostry, mamy przyjaciół, bliskich, w grupach. Rozmawiajmy, gdy nie umiemy sobie poradzić, gdy coś do naszej głowy puka niewłaściwego. Mamy zawsze Pana Boga i myślę, że do Niego warto się w takiej sytuacji zwracać. Gdy zrobimy coś głupiego, nie mówmy tak jak oni. To ktoś inny spowodował, że ja się znalazłem. Zrobiłem coś głupiego. Umiejmy powiedzieć wtedy: Panie, to jest moja wina. To ja swoją niefrasobliwością, swoim złym zachowaniem, swoim gestem, swoim może nie w tym miejscu uśmiechem spowodowałem, że tak to się potoczyło. Pojechałem nie w to miejsce, nie z tymi ludźmi, ale to jest moja wina. To jest moja wina, Panie, że tak zrobiłem. To nie jest wina mojego brata, mojego przyjaciela, mojego siostry albo tej żony, którą mi dałeś. To jest moja wina. Niech te przemyślenia, drodzy braterstwo, będą towarzyszyć nam. Może mało jest cytatów biblijnych, ale chciałem, drodzy braterstwo, podzielić się takimi rzeczami, które będę mówiły, bo jak zauważyłem, nasze całe życie tak naprawdę każdego dnia. To nie jest tak, że jakiś dzień jest wolny od tego, że my nie reagujemy. My reagujemy każdego dnia, będąc z bliskimi, z dalszymi, w pracy, wszędzie reagujemy na jakieś potyczki słowne, nieraz na podpowiedzi. Czasami chcemy czymś błysnąć, wcale nie błyśniemy mądrze, tylko wyjdzie nam głupio. I lepiej w takich sytuacjach zachować taki Boży umiar, Boże rozwiązania, Boże podpowiedzi, które, tak jak powiedziałem, przeczytałem. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim. W Starym Testamencie wszystko, co Pan Bóg stworzył, było bardzo dobre. Tą świadomość miejmy i nie szukajmy tych innych, które będą nam się wydawały zdecydowanie lepszymi. Amen. Dziękujemy.